Teraz, proszę Państwa, czas na wykład inauguracyjny, który wygłosi nasz gość, ksiądz arcybiskup Bruno Forte, ordynariusz diecezji Chieti Vasto, sekretarz specjalny synodu o rodzinie. Zanim wykład, to pozwolą Państwo, że przedstawię sylwetkę księdza arcybiskupa. Ksiądz arcybiskup kilka słów już o sobie powiedział. Powiedział mianowicie, że urodził się 1 sierpnia w uroczystość świętego Alfonsa Marii Liguori, że jest neapolitańczykiem, że jest księdzem, teologiem, biskupem, że jest wielkim piewcą i czcicielem świętego Alfonsa. Ale można by dodać jeszcze, że jest także autorem licznych książek, a święty Alfons napisał ich 111. Nie wiem, jak się mają te proporcje, ale są pewnie równie poczytne. No i ksiądz arcybiskup powiedział także o świętości. To też łączy księdza arcybiskupa ze świętym Alfonsem, bo pragnienie świętości i zdążanie ku niemu zapewne także jest. Modlić się będziemy także za księdza arcybiskupa. Jeszcze kilka zdań, które tutaj muszę przeczytać, bo zostały przygotowane. Ksiądz arcybiskup urodził się 1 sierpnia 1949 roku w wieku 24 lat. W Neapolu przyjął święcenia kapłańskie z rąk księdza kardynała Corrado Ursiego. W roku 1974 uzyskał doktorat z teologii, a 3 lata później doktorat z filozofii. Studiował w Paryżu i Tybindze. W swej pracy naukowej związał się z papieskim wydziałem teologicznym w Neapolu, gdzie w 1981 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Kilkakrotnie sprawował funkcję dyrektora wydziału, a także rektora papieskiego wydziału teologicznego południowej Italii. Od 1978 roku należy do Międzynarodowej Komisji Teologicznej przy Stolicy Apostolskiej. Był też konsultorem Papieskiej Rady do Spraw Jedności Chrześcijan. W 2004 roku dostąpił zaszczytu wygłoszenia rekolekcji wielkopostnych dla świętego Jana Pawła II i przedstawicieli Kurii Rzymskiej. Jest konsultorem Papieskiej Rady Kultury, przewodniczył komisji przygotowującej dokument Pamięć i Pojednanie opublikowanej za świętego Jana Pawła II z okazji roku jubileuszu 2000. Ksiądz arcybiskup Bruno Forte jest autorem imponującej liczby książek i artykułów z zakresu teologii, filozofii i duchowości. Do głównych jego dzieł można zaliczyć 8-tomową sumę teologiczną pod tytułem Symbolica Ecclesiale. Poszczególne tomy zostały przetłumaczone na język hiszpański, portugalski, niemiecki, francuski i angielski. Po polsku ukazała się część poświęcona Mariologii, Maryja, ikona tajemnicy, zarys Mariologii symboliczno-narracyjnej. Jest członkiem zwyczajnym Papieskiej Akademii Teologii. Był pierwszym relatorem Zgromadzenia Kościoła Włoskiego w Loretto w 1985 i spotkania Kościołów Europy w Erfurcie w roku 1988. 26 czerwca 2004 roku został mianowany biskupem metropolii Chieti Vasto przez Jana Pawła II i wyświęcony na biskupa 8 września przez księdza kardynała Józefa Ratzingera. Był przewodniczącym Komisji Biskupów do Spraw Nauki Wiary. W roku 2010 nominowany został członkiem Komisji Biskupów do Spraw Ekumenizmu i Dialogu. 15 stycznia 2011 mianowany członkiem Papieskiej Rady do Spraw Rozkrzewienia Nowej Ewangelizacji. W październiku ubiegłego roku Ojciec Święty Franciszek mianował go sekretarzem specjalnym Synodu Biskupów o Rodzinie. Warte podkreślenia jest także to, że ksiądz arcybiskup brał udział w 6 synodach, w 3 jako ekspert, a w 3 jako ojciec synodalny. Temat wykładu inauguracyjnego to Ewangelia rodziny, pragnienie, dar i wyzwania. Ekscelencjo, prosimy.
Ekscelencje, bracia biskupi, magnificencje, vuaghe civilne, drodze profesorovi e studenci, drodze psiejecele. Dziękuję za radość bicia z wami. Dziękuję Bogu i dziękuję wam. Rifletterò con voi sul Vangelo della famiglia,
będę razem
fra
z wami
desiderio, dono e sfide.
O Ewangelii rodziny pomiędzy pragnieniem, darem i wyzwaniami. I razem z wami stworzę pewną taką katedrę ducha.
Tre grandi arcate.
Wraz z wejściem
come la vostra bella i z la cattedrale di Toruń.
Skonstruowaną na podobieństwo katedry toruńskiej z trzema nawami.
Il sinodo dei tre papi dedicato alla famiglia.
Zgromadzenie synodów, synodu biskupów, które obradowało w dniach
la crisi dell'istituto
trzy nawy tej katedry dotyczą
della famiglia,
kryzysu rodziny, Ewangelii rodziny i duszpasterstwa rodziny.
Difficili o irregolari.
Dotyczące również sytuacji trudnych i nieuregulowanych.
Il sinodo dei tre papi e la centralità della famiglia.
Synod trzech papieży i centralność rodziny.
Il recente sinodo celebrato dal 5 al 19 di questo mese potrebbe essere
zgromadzenie synodu biskupów, które obradowało w dniach od 5 do 19 października, można by scharakteryzować przez pryzmat jego odniesień do trzech następców świętego Piotra i odważyć się na określenie go mianem synodu trzech papieży. Pierwszy z nich to niewątpliwie Franciszek. Jego styl był zauważalny od samego początku, kiedy poprosił o wyrażanie się w absolutnej wolności i sprecyzował, żeby nie pominać kwestii, o których można by pomyśleć, że przecież tego nie można powiedzieć. I muszę przyznać, że ojcowie synodalni potraktowali bardzo dosłownie zaproszenie następcy świętego Piotra.
Dunque un sinodo che ha manifestato un esercizio alto della collegialità episcopale.
W tym sensie synod był dobitnym wyrazem kolegialności episkopalnej, aktywnym i odpowiedzialnym uczestnictwem kolegium biskupów w urzędzie duszpasterskim wobec ludu Bożego wraz z papieżem i pod jego przewodnictwem. Wynikiem tego było doświadczenie Kościoła żywego, dojrzałego, w podchodzeniu do złożoności zjednoczonego, w słuchaniu Ducha Świętego. Papież nie zawahał się dodać. Osobiście byłbym bardzo zaniepokojony i zachmucony, gdyby wszyscy byli zgodni, czy też milczeli w ciszy fałszywego spokoju. Widziałem natomiast i słyszałem przemówienia i wystąpienia pełne wiary, gorliwości duszpasterskiej, doktrynalnej, mądrości, szczerości, otwarcia. To dlatego właśnie synod, który się zakończył, który był synodem papieża Franciszka, który postawił wszystko na kolegialność, na synodalność.
L'altra figura di pontefice che ha ispirato
drugą postacią papieską, która zainspirowała i towarzyszyła pracom synodu, był papież emeryt Benedykt XVI.
Il sinodo è stato quello della fede come condizione fondamentale nella celebrazione del matrimonio. Quando era prefetto della congregazione per la dottrina della fede.
Jeszcze jako prefekt kongregacji nauki wiary powiedział: bardziej szczegółowych studiów i pogłębienia wymaga kwestia, czy chrześcijanie niewierzący, a ochrzczeni, którzy nigdy nie wierzyli albo już w Niego nie wierzą, mogą naprawdę w sposób ważny zawrzeć sakrament małżeństwa. Innymi słowy, trzeba wyjaśnić, czy naprawdę każde małżeństwo dwojga ochrzczonych jest ipso facto małżeństwem sakramentalnym. Argumentacja jest więzła. Ponieważ wiara jest istotą sakramentu, ewidentność braku wiary ma ten skutek, że sakrament nie jest zrealizowany. Rozumiecie, jak wielkie konsekwencje są tego sformułowania? Ponieważ wiele małżeństw, które się celebrują w naszych kościołach, mogłyby być widziane jako nieważne, ponieważ celebrowane bez wiary. Tak więc to sformułowanie jest bardzo istotne, ponieważ konsekwencją takiego wniosku mogą być szerokie w uznaniu nieważności wielu małżeństw, co otwiera drogę do usprawienia niemałej liczby procesów kanonicznych. Trzeci papież, którego inspirująca obecność była szczególnie odczuwalna w czasie synodu, był nowy błogosławiony Paweł VI, nie tylko z powodu wybory daty zamknięcia zgromadzenia synodu pokrywającej się z dniem jego beatyfikacji, ale także przez styl i duch pracy. Paweł VI, papież zakończenia i realizacji Soboru Watykańskiego, był wielkim świadkiem dialogu Kościoła i współczesności. Wiernie wsłuchując się w znaki czasu i będąc w ścisłej wierności wobec tożsamości Kościoła i dziedzictwa wiary, Paweł VI często doświadczał w sobie napięcia związanego z trudem poszukiwania, owego cierpienia złożonego ze stawaniem się, w którym światło odwiecznego należało eksponować między półcieniami, a nawet ciemnościami godziny pełnej sprzeczności i oporów.
I media di tutto il mondo. Mai un sinodo era stato così seguito.
Chyba nigdy jeszcze synod nie był tak śledzony z daleka. Powiedziano mi o tym, że na całym świecie pierwsze strony wszystkich dzienników mówiły o synodzie. Bardzo często w sposób przekrzywiony, niewłaściwy, ale mówiły o tym. A zatem mamy tu do czynienia z Kościołem żywym. I to jest właśnie wielka inspiracja, którą otrzymaliśmy od papieża Pawła VI.
Tutti e tre presenti al sinodo.
Możemy powiedzieć, że wszyscy ci trzej wielcy papieże, wszyscy z nich,
non ha esitato a definire il Papa della famiglia, il Papa che più di ogni altro ha dedicato alla famiglia una straordinaria.
Synod przedstawił nam Kościół, który w innym wielkim papieżu, świętym Janie Pawle II, papieżu rodziny, znalazł tak szczególne uosobienie, będąc w ten sposób inspiracją dla wiernych. Już sam ten wysiłek związany z synodem i wielkimi postaciami papieży, którzy zarządzali Kościołem od Soboru w chwili obecnej, ukazuje, jak centralny charakter miał temat rodziny w nauczaniu bliskich nam w czasie następców świętego Piotra. I to jest wielki temat, rodzina. Dlaczego rodzina jest tak bardzo istotna? Mówi o tym Gaudium et Spes. W ten sposób rodzina, w której różne pokolenia spotykają się i pomagają sobie z wymaganiami życia społecznego, jest fundamentem społeczeństwa.
Questa convinzione motiva il perché il sinodo abbia dedicato la sua attenzione.
Ten akcent był szczególnie obecny w nauczaniu Jana Pawła II, który wybrał rodzinę chrześcijańską jako temat i był centrum obrad synodu, który się zakończył.
Abbiamo potuto riconoscere in tutto il mondo. Come forse sapete, avevamo inviato un questionario a tutte le conferenze.
Został wystany kwestionariusz do wszystkich konferencji episkopatu na świecie. Przyszły do nas, wróciły do nas odpowiedzi bardzo liczne. Ponad 80% konferencji episkopatu odpowiedziała. 57 instytucji kurii rzymskiej odpowiedziała na ten kwestionariusz. To jest bardzo wysoki rezultat. A zatem jesteśmy wobec głosu całego świata, który został przedstawiony synodowi. Chciałbym zatem w tej chwili rozważać o kryzysie rodziny, ale również i o tym, co odkryliśmy razem. Papież Franciszek pisze w adhortacji apostolskiej Evangelii Gaudium. Rodzina przechodzi głęboki kryzys kulturowy, podobnie jak wszystkie wspólnoty oraz więzi społeczne. W przypadku rodziny kruchość więzi staje się szczególnie poważna, ponieważ chodzi o podstawową komórkę społeczną, o miejsce, gdzie człowiek uczy się współżycia i różnorodności i przynależności do innych, oraz gdzie rodzice przekazują dzieciom wiarę. Istnieje tendencja, by widzieć małżeństwo jako czystą formę uczuciowej gratyfikacji, którą można ustanowić w jakikolwiek sposób oraz zmienić zależnie od wrażliwości każdego. Innymi słowy, pierwsze wyzwanie
visto come un assoluto.
To jest spoglądnięcie na rodzinę jako bohater, jako główny bohater podmiotowości. Musimy w pierwszym rzędzie, potrzebne jest rozważenie uwarunkowań, które w różnych kontekstach ciążą na rzeczywistości rodzinnej. W niektórych społecznościach, na przykład w Afryce, nadal utrzymuje się praktyka poligamii albo małżeństwo etapowe. W krajach, w których Kościół katolicki jest mniejszością, istnieje wiele małżeństw mieszanych wyznaniowo i religijnie wraz ze wszystkimi trudnościami. Myślimy również o relatywizmie i o tym, że czasem spotykamy się z taką opinią, że jest niemożliwe, aby kroczyć cały czas tą samą drogą. To tak jakby zrezygnować na odwagę zaangażowania się pełnego do końca życia. To dlatego właśnie widzimy kryzys rodziny, którego na pewno znakiem ewidentnym jest ilość rozwodów, separacji. Musimy myśleć również o tych, którzy są ofiarami tego. Często dzieci są przedmiotem sporów między rodzicami. Musimy myśleć o godności kobiety, która wciąż potrzebuje ochrony. Musimy myśleć również o tym, że seksualne wykorzystanie dzieci stanowią jedną z najbardziej skandalicznych i perwersyjnych rzeczywistości. Również w naszych wspólnotach, takie jak ta włoska i polska, wydaje się, że rodzina dzisiaj jest wyborem trudnym. Ale pomimo tego, elementem, który widać w każdym świecie, jest ogromne pragnienie rodziny, rodziny silnej, na której można się oprzeć, która towarzyszy przez całe życie. A więc jest zatem z jednej strony kryzys, z drugiej strony pragnienie, potrzeba łona żywego, które cały czas da życie i pomoże kroczyć w przyszłość. A teraz przechodzimy do drugiego punktu, do Ewangelii rodziny. To, co chce głosić przede wszystkim synod. Poza tym, co powiedziały media, ten synod chciał przedstawić, głosić dobro, powiedzieć, że familia jest piękną, jest pięknym i że być, żyć rodziną jest czymś bardzo ludzkim, pięknym. Są cztery aspekty podstawowe, które czynią rodzinę. Rodzina jest nade wszystkim szkołą człowieczeństwa.
La famiglia come scuola di ecclesialità,
szkołą kościelną, szkołą społeczności i uświęcenia. Cztery główne aspekty zatem, powtarzam. Rodzina jako szkoła człowieczeństwa, uspołecznienia, życia kościelnego i uświęcenia. W konstytucji Gaudium et Spes numer 52 mówi Sobór Watykański, dlaczego rodzina jest wielką szkołą człowieczeństwa. Miłość to jako wybitnie ludzka, bo kieruje się od osoby do osoby pod wpływem dobrowolnego uczucia, obejmuje dobro całej osoby. Może też nadać szczególną godność swym cielesnym i duchowym przejawom oraz uszlachetnić je jako składniki i swoiste oznaki małżeńskiej przyjaźni. Familiaris Consortio natomiast mówi, miłość jest zatem podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej istoty ludzkiej. Instytucja małżeństwa nie jest wynikiem jakiejś niesłusznej ingerencji społeczeństwa czy władzy, ani zewnętrznym narzuceniem jakiejś formy, ale stanowi wewnętrzny wymóg przymierza miłości małżeńskiej, które potwierdza się publicznie jako jedyne i wyłączne dla duchowania i w ten sposób pełnej wierności wobec zamysłu Bogu Stwórcy, Boga Stwórcy. Dawanie świadectwa bezcennej wartości, nierozerwalności i wierności małżeńskiej jest jednym z najcenniejszych i najpilniejszych zadań małżonków chrześcijańskich naszych czasów. Teraz Ojciec Święty Benedykt XVI, który w swojej encyklice Deus Caritas Est mówi o relacji między Erosem i Agape. W tym kontekście papież stwierdza, że miłość chrześcijańska nie jest odrzuceniem Erosu, jego otruciem, lecz jego uzdrowieniem w perspektywie prawdziwej miłości. Jest wyjściem z siebie samego. To jest najpiękniejsza definicja miłości. Miłość to jest wyjście z siebie, od siebie bez powrotu. Kto uczy się miłować w taki sposób, staje się prawdziwie człowiekiem. Kto zamyka się w siebie, w więzieniu własnego egoizmu, anuluje własne człowieczeństwo, staje się więźniem własnego smutku. Rodzina uczłowiecza, ponieważ jest w niej prymat miłości. My uwierzyliśmy miłości i to dlatego Kościół wierzy w rodzinę. Kościół wierzy w rodzinę definitywną. Drodzy młodzi, nie bójcie się miłości. Nie redukujcie miłości do czegoś egoistycznego, do tylko tego, co jest emocjonalne. Miłość to jest prawda o życiu. Kto miłuje zawsze, kto nie jest zdolny do miłości na zawsze, traci swoje człowieczeństwo. Bądźcie zatem w pełni człowieczeńscy. Otwórzcie się na miłość, na miłość prawdziwą, tą, którą stoi u podstaw małżeństwa.
La famiglia è una scuola di socialità.
Właśnie dlatego rodzina jest także szkołą uspołecznienia, tak jak mówi Familiaris Consortio. Rodzina jest pierwszą i podstawową szkołą uspołecznienia. W niej, jako we wspólnocie miłości, uczynienie z siebie daru jest prawem nadającym kierunek i warunkującym wzrost. Drogi panie prezydencie, pan powiedział pewną rzecz bardzo istotną, jak się spotkaliśmy. Ja mogę być burmistrzem tego miasta, ponieważ jest wiele osób dobrych w tym mieście, którzy żyją przekonani do prawdy i miłości. Ja w to wierzę. I o tym musimy zawsze pamiętać, że siłą wspólnoty, społeczeństwa jest umiejętność kochania. Kochania również ludzi prostych. To jest właśnie pierwsza i podstawowa szkoła uspołeczniania. I tam się uczy relacji interpersonalnych. I tam się przygotowuje, aby umieć stawiać czoła problemom życiowym. Staje się podstawowym towarzyszenie z wielką miłością i w respekcie rodzinie jako takiej. Bez pomocy rodzinie zranionej niemożliwe jest społeczeństwo. Synod w tym punkcie został źle zrozumiony przez wielu. To nie jest synod rozwodu katolickiego, jak ktoś to powiedział w sposób głupi, ale to jest synod pierwszeństwa, prymatu rodziny i również miłości i zrozumienia dla rodzin zranionych.
Terzo, la famiglia non è solo scuola di umanità.
Trzecim elementem to jest to, że szkoła jest szkołą, że rodzina jest szkołą uświęcenia. Tam, gdzie nie ma rodzin prawdziwych, żywych, Tam nie mamy co robić jako duszpasterze. A zatem małżeństwo i rodzina chrześcijańska budują Kościół. W rodzinie ludzkiej nie tylko rodzi się stopniowo poprzez wychowanie, ale wprowadzana jest we wspólnotę ludzką. Nie chodzi tutaj, aby waloryzować godność świeckich, ale chodzi bardziej, aby nadać wartość godności rodzinie, jej wartości eklezjalnej, małżonkom, relacji rodzinnej, którzy tworzą życie kościelne. I wreszcie,
La famiglia ad essere una scuola di santificazione.
Rodzina jest szkołą uświęcenia, w której kształci się i doskonali droga świętości małżonków i dzieci. Dlatego osobny sakrament umacnia i jakby konsekruje małżonków chrześcijańskich do obowiązków i godności ich stanu. I tak oto dochodzimy do trzeciego punktu, do życia duszpasterskiego, do duszpasterstwa rodziny oraz trudnych i nieuregulowanych sytuacji w służbie, a służbą Ewangelii życia. Głoszenie Ewangelii rodziny jest priorytetowym obowiązkiem całego Kościoła, który musi go realizować w konkretnej sytuacji i wierności czasom, w jakich działa. Krok po na krok po kroku, na różnych etapach jej formacji i rozwoju. Synod musi być zrozumiany w świetle tego głoszenia, piękna godności, jakie posiada rodzina. Mówi o tym Relatio Synodi, to jest tekst zakończenia, który staje się z woli Ojca Świętego Franciszka punktem wyjścia dla przyszłego synodu, tego w przyszłym roku. Nigdy żaden synod nie miał aż takiego uznania w oczach papieża. To zawsze papież sam pisał dokument, a tutaj papież dał dokument końcowy synodu jako swój dokument.
È andata bene perché abbiamo aperto la porta. Ecco.
Na koniec synodu papież powiedział mi, udało się ten synod, ponieważ się otworzyły drzwi. A więc pierwszy, pierwsza sprawa, Kościół zobowiązuje się, to przypomina i umieszcza Kościół w swoim centrum, rodzinę w swoim centrum.
Scuola di umanità, scuola di socialità,
szkoła człowieczeństwa, uspołecznienia, Kościoła i uświęcenia. To jest rodzina. I to dlatego, pozwólcie, że wam to powiem, kto mówi, że synod zajął się tylko i wyłącznie sprawami trudnymi i kryzysami, nic nie zrozumiał z tego synodu. Owszem, zajął się tym, ale zajął się tym, startując przede wszystkim z tego przesłania pozytywnego, piękna rodziny w jej tradycyjnych rysach. Mówiąc o tym, jest to oczywiście, że Kościół patrzy z wielkim respektem, z wielkim poszanowaniem, również i na tych, którzy żyją w problemach. Ci, którzy żyją w separacji, ci, którzy są rozwiedzeni. W tym punkcie synod jest na pewno wielkim wzrostem w sumieniu Kościoła. Bardzo często w tym aspekcie osoby żyjące te sytuacje były widziane jako osoby, którym nie powiodło się realizować planu Bożego i tak były oceniane. Kościół podchodzi do nich z miłością.
Cominciamo dai separati che restano fedeli al loro vincolo. Spesso queste persone vivono l'eroismo della fede e della carità.
Zacznijmy teraz właśnie od osób, które żyją w separacji, które często żyją swego rodzaju heroizm życia wiary. Są to osoby, które często mają bardzo wiele dodanie. Mówię o osobach, które żyją w separacji i które niosą ciężar również tego życia, nie żyją w innych związkach. Ojciec Franciszek mówi o nich z wielką miłością.
Ha inserito nell'Evangelii Gaudium. Dice così: senza sminuire il valore dell'ideale, quindi l'annuncio della famiglia, bisogna accompagnare con misericordia.
Należy towarzyszyć z miłosierdziem.
Le possibili tappe di crescita delle persone che si vanno costruendo giorno per giorno.
Tym wszystkim osobom, uwaga.
Un piccolo passo.
Mały krok
in mezzo a grandi limiti
pomiędzy wielkimi
può essere più gradito a Dio
brakami ludzkimi
della vita
może stać się
corretta di chi
może stać się znakiem
i suoi giorni senza fronteggiare importanti difficoltà. Come bello questo, che senso pastorale,
jak to jest piękne, jaki sens duszpasterski w tych słowach. Ja chcę tutaj również zacytować
con buona pace di tutti.
Lutera,
Lutero diceva,
który mówił,
le imprecazioni degli empi,
że przekleństwa złych
un suono spesso più gradevole
mogą brzmieć dla ucha Stwórcy lepiej niż piękne alleluja tych wierzących.
Un suono più gradevole dell'alleluja della gente per bene. Come dire,
to tak jakby powiedzieć, osoba, która cierpi, która w swoim życiu, którym w swoim życiu dotknęło wielkie cierpienie, nawet z powodu życia takiego, jakim żyła, ale która żyje w wierności przysiędze małżeńskiej, na pewno posiada wielką godność. Pomóżmy tym osobom czuć się kochanymi przez Boga i przez
Kościół.
Ale musimy patrzeć również na tych, którzy żyją w rozwodzie i w innych związkach, których jest też coraz więcej. Pamiętam, kiedy byłem w Stanach Zjednoczonych, gdzie organizowano mi msze święte najpierw przed wykładami. Najpierw po zakończeniu mszy świętej rano, o 6 rano, zapytałem się ministrantów. Ilu was jest w rodzinie? I proboszcz tej parafii powiedział mi później, proszę im niech stawiać takich pytań, ponieważ oni prawie wszyscy nie mają normalnej rodziny. Musimy patrzeć na cały świat, który tak bardzo się zmienia. I musimy przyjąć osoby, które żyją niestety w takiej sytuacji, które są zranione. A zatem co należy zrobić z tymi, którzy żyją dramat upadku w ich planie miłości? Co mówi o tym synod?
Una dimensione nuova.
Dlatego właśnie nowy wymiar duszpasterstwa rodzin polega dziś na zwróceniu uwagi na sprawę małżeństw cywilnych między mężczyznami a kobietami, na małżeństwa tradycyjne i przy uwzględnieniu należnych różnic także na konkubinaty. Kiedy związek osiąga znaczną stabilność poprzez więź publiczną, charakteryzuje się głębokim uczuciem, odpowiedzialnością w odniesieniu do potomstwa, zdolnością do przezwyciężenia prób, to może być przeżywane jako okazja, której należy towarzyszyć w rozwoju ku sakramentowi małżeństwa. Chce być dobrze zrozumiany. Kościół nie rezygnuje z głoszenia wartości małżeństwa, ale wybiera, aby mówić każdej, aby zwracać się do każdej osoby z miłością. nie ma żadnej osoby, nawet największy grzesznik, na którego by Bóg nie patrzył z miłością. I również Kościół tak musi patrzeć na każdego człowieka. I to znaczy, że również że potrzeba spojrzenia duszpasterskiego, bardzo uważnego i uważnego. Waloryzować dobro, które jest obecne i pomóc im, towarzyszyć im w ich drodze, w tej drodze zranionej również. To wszystko będzie ułatwione, jeżeli również pewne procedury prowadzące do stwierdzenia ważności czy nieważności związku małżeńskiego zostaną zweryfikowane. Chodzi o to, aby te procedury nie były takie bardzo trudne, takie bardzo skomplikowane.
Siano necessarie due sentenze conformi. Ricordo quando per la prima volta.
Pamiętam, kiedy pierwszy raz zaproponowałem Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI, że jeżeli jest proces małżeński o nieważności małżeństwa, jeżeli jest sentencja, która orzeka go nieważnym, żeby nie czekać na podwójną sentencję, orzeczenie, żeby jak najszybciej przyjąć z powrotem również do łona Kościoła tych ludzi, te osoby, żeby dać więcej odpowiedzialności w tym procesie również biskupom, osobom, które mogą dopomóc, którzy w tym wszystkim, w tym całym procesie niestety muszę to stwierdzić, że często trybunały kościelne dzisiaj są bardzo zagmatwane w swoich procedurach i trzeba to na pewno uprościć. Jest to pewną drogą, którą dzisiaj Kościół musi iść do przodu. Ale trzeba również zadać sobie wielkie pytanie. Kiedy stajemy wobec tych osób, które są rozwiedzone i żyją w nowych związkach i które mówią, że dla nich jest małżeństwo ważne, to pierwsze, ale chcą żyć również pełnością życia kościelnego, również tego życia sakramentalnego. Co należy zrobić?
To jest...
Co zrobić właśnie z rozwiedzonymi, którzy żyją w nowych związkach, którzy chodzą do kościoła, ale nie przyjmują komunii, ale pragnie przyjąć tę komunię. A przecież Eucharystia jest chlebem życia. Co z nimi należy uczynić? Co on ma uczynić?
I padri sinodali si sono divisi in due.
Ojcowie synodalni podzielili się w tym argumencie, przy tym argumencie. Niektórzy z nich powiedzieli, wszystko musi pozostać tak, jak jest, że rozwiedziony nie może przystępować do komunii świętej, jeżeli żyje w nowym związku. A zatem nie ma dostępu do łaski sakramentalnej, eucharystycznej. I oczywiście to jest w tej chwili obecna doktryna, co do której wszyscy jesteśmy zgodni. Natomiast inni ojcowie synodalni powiedzieli, że musimy szukać nowych dróg miłosierdzia, ponieważ komunia święta nie jest chlebem dla doskonałych, ale dla tych, którzy kroczą. I wobec tej problematyki Kościół i Synod tylko stworzył pytanie, a na które nie dał jeszcze odpowiedzi. I w tym roku, w roku przygotowania do przyszłego Synodu, cały Kościół musi odpowiedzieć w jakiś sposób na te pytanie. I papież czeka na odpowiedź całego Kościoła. Papież, następca świętego Piotra, zdecydował, żeby nie zdecydować teraz, dopóki nie usłyszy głosu całego Kościoła, dopóki rodziny i biskupi nie wypowiedzą się na ten temat. I to jest droga miłosierdzia, która nie umniejsza wartości rodziny, ale ją wywyższa. I to jest droga, którą my mamy iść do przodu. Chodzi o zorganizowanie, o zaangażowanie całego Kościoła w tę kwestię. I my musimy dać odpowiedzi, ale to będzie papież, który na koniec zadecyduje. A dzisiaj wszyscy jesteśmy zaangażowani w odpowiedź na to pytanie. Jak zatem możemy powiedzieć, opisać Kościół dzisiejszy? Możemy go opisać właśnie poprzez to sformułowanie, work in progress, roboty w trakcie, praca w trakcie. Również i wy wypowiedzcie się na ten temat, dajcie wasz głos biskupowi, waszemu biskupowi. Ojciec Franciszek potrzebuje tego. To nie jest słabość, to jest odwaga.
Un ultimo punto che vorrei accennare.
Ostatni punkt, na którym bym się chciał zatrzymać, który mówi o denatalizacji. My żyjemy moment bardzo negatywny, na przykład we Włoszech. Spadło strasznie
interruzioni della gravidanza.
Nie rodzą się dzieci, nie ma przyrostu naturalnego. Co mamy zrobić? Musimy odkryć pewien dokument kościelny, który nigdy nie został dobrze zrozumiany. Humane vitae, który stawia w centrum godność osoby, również w jej seksualności. Musimy mieć odwagę, aby postawić
na przykład
Francja miała odwagę, aby stanąć również i w obronie życia nienarodzonego w Europie Zachodniej. I ma w tym już pewne rezultaty. I my tutaj tak samo musimy się otworzyć na życie. Nie wszystkie rodziny na pewno będą mogły być tak jak moja. Ja jestem ósmym z ośmiorga dzieci, ale to jest istotne. Kończę z pewną pytaniem. Jaki zatem jest obraz Kościoła, który Synod przekazał? Trzy odpowiedzi.
Una chiesa non autoreferenziale. Una chiesa in cammino.
To jest Kościół, który nie jest obwarowany swoimi pewnościami. To jest Kościół wychodzący. To jest Kościół synodalny. To jest Kościół, który słucha i który chce słuchać wszystkich i który prosi o wszystkich ochrzczonych, aby być odpowiedzialnymi na tej drodze. Nikt nie może powiedzieć, że jest niepotrzebny albo nie ma znaczenia. Mamy potrzeby odpowiedzialności każdego ochrzczonego i jego odpowiedzialności. I również tego, który nie myśli tak jak biskup. Musimy być już na tyle dojrzali, bo tylko w Kościele dorosłym możemy Na koniec słuchać siebie, ale być posłusznymi Bogu. To jest Kościół chrześcijan dorosłych.
I
to jest najważniejszy, to jest jeden chyba z ważniejszych punktów tego synodu. On wiele razy powiedział, że ja wierzę w synodalność Kościoła, czyli w uczestnictwo pełne wszystkich ochrzczonych, żeby razem szukać znaków czasu. Nie bójmy się Kościoła żywego. Większość biskupów całego świata jest na pewno otwarta, aby słuchać przede wszystkim Boga, ale również i głosu świata. I nie musimy się tego bać. Drugie spostrzeżenie. To jest Kościół, który dialoguje ze wszystkimi kulturami na świecie. To jest jedyna instytucja, która potrafi dialogować ze wszystkimi. To jest Kościół glokalny, czyli globalny i lokalny. Kościół glokale. Kościół globalny to jest wioska globalna i kościół lokalny. Kościół katolicki jest jedyną rzeczywistością na świecie, nie jako siła polityczna, która jednoczy globalny i lokalny i jednocześnie
alle identità locali.
Jest wierna tradycjom lokalnym, tożsamości lokalnej, Kościół Polski polskiej, Włoska włoskiej, a ile jednocześnie jest to wspólnota uniwersalna. Najpierw, zanim będzie to Kościół polski czy włoski, to jest Kościół katolicki. Więc to jest Kościół glokalny, można powiedzieć tak, Kościół glokalny. Ta kombinacja jest podstawowa, gdzie tożsamości są respektowane, każda tożsamość, ale nie możemy stracić z widoku wspólnotę wszystkich, katolickość, powszechność, być wiernymi własnej historii i być wiernymi odwiecznemu Bogu, umieć rozeznać. Tak jak to uczyli święci, tak jak to powiedział mój wielki, tak jak to powiedział święty Alfons Maria de Liguori. Jaka to jest charakterystyczna rzecz jego moralności? Dobroć. To chodzi o moralność, która patrzy zawsze na dobroć, nawet w sytuacjach najbardziej negatywnych. Aby dodać wartości nawet tej osobie, która żyje w trudnościach. Święty Alfons był prorokiem wolności i godności ludzkiej. I to jest Kościół też, który stawia na rodzinę. Chciałbym zacytować piękny cytat, który powiedział papież Franciszek, mówi o pokusach. Pokusa bycia takim twardym. Czyli pokusa jak chęć zamknięcia się w literze prawa i niepozwolenie, aby Bóg nas zadziwił i zaskoczył, zamknięcia się w czymś, co już znamy i niechęci otwarcia się na to, czego musimy się jeszcze nauczyć. Pokusa również takiej taniej niszczącej dobroci. pokusa tych, którzy próbują leczyć objawy, a nie ich przyczyny i korzenie, a także ta, która pragnie wszystko i od razu, żądając, aby zamienić kamienie w chleb, aby przerwać długi, ciężki, dotkliwy post. I to nie po to, aby
non proprietari della verità, ma custodi e testimoni.
Nie możemy być właścicielami prawdy Bożej, ale ich stróżami. Postawić na rodzinę dzisiaj, stanąć po stronę rodziny, oznacza dzisiaj nawigować pomiędzy tymi naprzeciwległymi brzegami, wybierając w ten sposób tę trudniejszą i może bardziej wymagającą drogę człowiekowi, ale zarazem konstruktywną i zgodną z planem Stwórcy. Rodzina, która jest drogą wspaniałą i kto przeżył dramat właśnie zranienia, nie ma być tylko i wyłącznie oceniony, ale trzeba mu dopomóc. Musi odnaleźć się w tym wspólnym kroczeniu. To nie jest Kościół, który rezygnuje z prawdy, ale który prawdzie się poddaje, który wie, że to jest przede wszystkim Ewangelia miłości, że Kościół głosi Ewangelię miłości. Dziękuję.
Serdecznie dziękujemy naszemu gościowi honorowemu, księdzu arcybiskupowi Bruno Forte za wykład inauguracyjny, za tę przybliżenie nam ducha synodu o rodzinie, perspektywy synodu, proporcji synodu także, no i pokazanie tych miejsc jasnych i miejsc, które są zranione. Ale oba te miejsca są w sercu Kościoła i za to też dziękujemy, Ekscelencjo. Zapamiętamy sobie te cztery U. To jest rodzina jako uczłowieczenie, uspołecznienie, ukościelnienie i uświęcenie. Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo per questo. Volevo dirvi.
Że niestety muszę was opuścić od razu, ponieważ wczoraj zmarł mój kapłan z mojej diecezji. Ja czuję się zobowiązany, aby wrócić natychmiast, aby móc celebrować pogrzeb. To był kapłan święty, dobry i hojny, młody. Zmarł na raka, dlatego przepraszam was wszystkich bardzo, że w tej chwili uciekam. Ale to chyba tak powinno być, żeby ojciec, żeby pasterz był pomiędzy swoimi dziećmi. I wybaczcie mi również to, czego nie byłem w stanie wam przekazać w tym wykładzie.
Pragniemy bardzo serdecznie podziękować księdzu arcybiskupowi właśnie ikoną, którą redemptoryści bardzo zazdrośnie strzegą, ale też bardzo hojnie się pragną dzielić tą miłością od Maryi, która promieniuje z tego obrazu Matki Bożej nieustającej pomocy. Dzisiaj w czasie swojej homilii na koniec była piękna modlitwa księdza arcybiskupa właśnie do Maryi. I myślę, że mówiąc o Ewangelii rodziny, nikt tak nas nie uczy miłości do rodziny, jak ta, która strzegła samo życie, ustrzegła Jezusa Chrystusa wraz ze świętym Józefem. Niech ten obraz towarzyszy i przypomina zawsze Toruń, obecność w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej.